Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie usłyszymy o dramatycznej sytuacji chrześcijan w Pakistanie. Opowie nam o tym przebywający w Polsce biskup Joseph Kutz z Faisalabadu. Wcześniej wiadomości papieskie, przede wszystkim relacja z audiencji ogólnej. Zapraszamy. Suma teologiczna to arcydzieło świętego Tomasza z Akwinu. Wyraża się w niej jego ufne przeświadczenie o harmonii między wiarą i rozumem, a także o możliwościach ludzkiego rozumu oświeconego wiarą, który jest w stanie dojść do zrozumienia Boga i jego zbawczego planu. Powiedział Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Poświęcił ją najsłynniejszemu dziełu Akwinaty. Tomasz, stwierdził papież, ukazuje działanie Bożej łaski. Udoskonala ona nasze wrodzone zdolności, abyśmy dzięki ćwiczeniu się w cnotach i darom Ducha Świętego mogli osiągnąć wiekuiste szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Opisując zbawcze dzieło Chrystusa, podkreśla on znaczenie siedmiu sakramentów, a w szczególności Eucharystii, dodał Ojciec Święty. Jego katecheza o sumie teologicznej została streszczona również po polsku.
Święty Tomasz z niezwykłą jasnością zgłębia w niej nauczanie Pisma Świętego i Ojców Kościoła, posługując się również metodami wypracowanymi przez starożytnych filozofów. Akwinata wychodzi od faktu, że są trzy różne sposoby istnienia Boga. Bóg istnieje sam w sobie jako początek i koniec wszystkiego. Jest obecny przez łaskę w życiu i działaniu chrześcijanina, i w końcu w sposób całkowicie szczególny jest obecny w osobie Chrystusa i w sakramentach, które wypływają z Jego odkupieńczego dzieła. Stąd też pierwsza część sumy teologicznej jest poświęcona rozważaniom o Bogu w Trójcy Świętej i o Jego stwórczym działaniu oraz o człowieku stworzonym dzięki miłości Bożej. W drugiej części autor podejmuje refleksję nad człowiekiem, który napełniony łaską dąży do poznania i umiłowania Boga. Podaje w niej podstawowe zasady moralnego postępowania. Trzecia część sumy jest studium tajemnicy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem i dzięki któremu możemy zjednoczyć się z Bogiem Ojcem. Wiele miejsca Tomasz poświęca tajemnicy wcielenia i zbawczej męki Chrystusa oraz siedmiu sakramentom, dzięki którym uczestniczymy w tych tajemnicach. Suma teologiczna jest wspaniałym owocem wielkiego intelektu, oświeconego wiarą i przenikniętego duchem modlitwy.
Benedykt XVI zauważył, że Tomasz szczególnie dużo uwagi poświęcał Eucharystii. Wiązało się to, jak podkreślił papież, z jego osobistą pobożnością eucharystyczną.
Jak podają dawne biografie, święty Tomasz miał zwyczaj opierać swą głowę o tabernakulum, jakby chciał poczuć bicie boskiego i ludzkiego serca Jezusa. W jednym ze swych komentarzy pisze: jako sakrament męki naszego Pana zawiera w sobie Jezusa Chrystusa, który cierpi za nas. Tym samym wszystkie skutki tej męki są również skutkami tego sakramentu. Jest to po prostu zastosowanie w nas męki Chrystusa. Czytając te słowa świętego Tomasza, możemy zrozumieć, dlaczego on i inni święci płakali w czasie mszy świętej, współczując Panu, który za nas złożył się w ofierze. Były to zarazem łzy radości i wdzięczności. Drodzy bracia i siostry, bierzmy przykład ze świętych i kochajmy ten sakrament. Uczestniczmy we mszy świętej w skupieniu, aby mogła ona wydać w nas owoce duchowe. Karmmy się ciałem i krwią Pana, aby łaska Boża mogła nas zawsze umacniać. Trwajmy przed Najświętszym Sakramentem twarzą w twarz.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił w różnych językach przybyłych do auli Pawła VI pielgrzymów. Nie zabrakło wśród nich Polaków.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny zwracam się do diakonów z krakowskiego seminarium duchownego. Za waszym pośrednictwem przesyłam moje pozdrowienie i błogosławieństwo wszystkim klerykom w Polsce. Bądźcie wyczynieni, Bogu za dar powołania, pielęgnujcie je i przykładnym życiem to dawajcie odwagi innym, których Pan wzywa, aby nie wahali się odpowiadać. Oto ja, przyjdzie mnie. Niech Bóg błogosławi wszystkim tu obecnym.
Najnowsze statystyki wskazują, że na świecie wciąż trwa przepływ ludzi zmuszonych wbrew własnej woli do zmiany miejsca pobytu, powiedział wczoraj w Genewie stały watykański obserwator przy tamtejszych urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Arcybiskup Silvano Tomasi zabrał głos na spotkaniu stałej komisji Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Zwrócił uwagę, że liczba osób, którymi zajmuje się wysoki komisarz, w ubiegłym roku osiągnęła ponad 43 miliony, czyli najwięcej od lat 90. zeszłego wieku. Jako przykłady przytoczył nową, olbrzymią falę uchodźców z Kirgistanu i rekordową liczbę blisko 5 milionów mieszkańców Kolumbii przesiedlonych we własnym kraju.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wyraził poparcie wysiłkom Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz uchodźców i innych ludzi powierzonych mu przez wspólnotę międzynarodową. Opowiedział się za dalszym rozciąganiem jego działań na inne kategorie prócz uchodźców w sensie ścisłym. Ku temu zmierza poświęcenie coraz większej uwagi ludziom przesiedlonym we własnej ojczyźnie, czyli tak zwanym uchodźcom wewnętrznym. Arcybiskup Tomasi podkreślił, że niewłaściwe jest automatyczne uciekanie się do przetrzymywania, nieraz w strasznych warunkach, tych, którzy ubiegają się o azyl i status uchodźcy. Natomiast za dobry znak uznał zwiększenie funduszy na pomoc uchodźcom, pomimo trudności związanych z obecnym kryzysem finansowym i ekonomicznym. Wskazał też na rolę, jaką w pozytywnym podejściu do zmuszonych opuścić rodzinne strony i obiektywnym informowaniu o rzeczywistych przyczynach ich sytuacji pełnią media. Mogą one przeciwdziałać dezinformacji czy politycznemu manipulowaniu lękiem przed nieznanymi ludźmi i ich kulturami.
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie apeluje o pomoc i wsparcie dla pakistańskich chrześcijan. Stąd zainicjowana dziś akcja Pakistan potrzebuje chusty świętej Weroniki. Na zaproszenie organizacji do Polski przybył biskup Joseph Coutts z pakistańskiej diecezji Faisalabad. Jak podkreślił, jednym z zagrożeń, przed jakimi staje obecnie także Kościół w Pakistanie, jest coraz większy wpływ skrajnych grup muzułmańskich, które dopuszczają się ataków terrorystycznych zarówno na budynki rządowe, jak i kościelne. Z biskupem Coutsem rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nie mamy zbyt wielu okazji, by dowiedzieć się nieco o sytuacji naszych braci i sióstr w wierze, mieszkających w innych państwach świata, szczególnie w krajach islamskich, a do tej grupy należy Pakistan. Ksiądz biskup podróżuje do poszczególnych kościołów partykularnych, opowiadając o sytuacji chrześcijan w Pakistanie. Jakiego rodzaju pomocy potrzebuje Kościół w tym kraju? Oczywiście potrzebujemy pomocy. Jesteśmy kościołem biednym i zależnym od pomocy różnych katolickich organizacji. Tak było w przeszłości i tak jest obecnie. Szczególnie teraz potrzebujemy waszych modlitw, bowiem wiele kwestii przybiera niekorzystny dla nas obrót. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat dochodzi do nasilenia się przejawów nietolerancji. Jak sądzę, wielu z was orientuje się w sytuacji nie tylko Kościoła w Pakistanie. Mam tu na myśli wojnę w Afganistanie czy działania Teriki Talibanu, ekstremistycznej zbrojnej organizacji islamskiej. Dotyka to nie tylko chrześcijan, ale jak sądzę, nie pozostaje bez wpływu także na cały Pakistan. Skąd bierze się ta nienawiść do chrześcijan, jakiej jesteśmy świadkami w Pakistanie?
Hate is a very strong word.
Nienawiść to bardzo mocne słowo. Mamy raczej do czynienia ze wzrostem nietolerancji. Jednym z powodów jest z pewnością trwająca w Afganistanie wojna, kraju, który sąsiaduje z Pakistanem i z którym mamy bardzo długą granicę. To, co się tam dzieje, z pewnością ma wpływ na nas. Muzułmanie uważają Zachód, Europę za chrześcijańskie. Widzą to zatem w ten sposób, że chrześcijański Zachód uciska wyznawców islamu w Afganistanie, Iraku i wspiera Izrael w działaniach przeciwko muzułmanom w Gazie i w Palestynie. Zatem w naturalny sposób tego typu poczucie zaczyna także mieć wpływ na postawę wobec chrześcijan w Pakistanie.
Czy ksiądz biskup obawia się o swoje życie, bo wiemy, że wielokrotnie grożono księdzu biskupowi?
No, I'm not afraid of my life. I'm afraid of the, as what we already talked about earlier.
Nie boję się o moje życie, ale tego, o czym powiedziałem wcześniej, narastających przejawów nietolerancji, która rośnie do rozmiarów niespotykanych wcześniej. Póki ten stosunek, to uczucie nie zmieni się, dopóty sytuacja nie ulegnie poprawie. Ten rodzaj silnego uczucia, które pochodzi z grup ekstremistycznych, ma wpływ na wszystkich, nie tylko na chrześcijan. Ataki nie mają miejsca bezpośrednio w stosunku do chrześcijan, ale w odniesieniu do posterunków policji, które są niszczone, czy szkoły dla dziewcząt, która została spalona, aż po sklepy oferujące nagrania muzyczne.
Shops that sell music cassettes and such things.
Wiemy, że w Pakistanie istnieje prawo o bluźnierstwach. Gdyby ksiądz biskup zechciał wytłumaczyć, wyjaśnić, na czym ono polega i czy ono także dotyka chrześcijan.
This law was introduced into around 1980.
Prawo to zostało wprowadzone w latach 80. Ma ono trzy paragrafy, z których drugi mówi, iż jeśli ktokolwiek znieważy święty Koran, a więc świętą księgę muzułmanów, może zostać skazany na dożywocie. Natomiast paragraf trzeci stwierdza, iż jeśli ktokolwiek znieważy proroka Mahometa w słowie, postawie, piśmie lub w jakikolwiek inny sposób, pośredni lub bezpośredni, podlega karze śmierci. Jeśli przyjrzeć się temu prawu, ma ono bronić honoru proroka Mahometa i świętej księgi Koranu przed znieważeniem. Niestety prawo to może być nadużywane i tak dzieje się w wielu przypadkach. Niezmiernie łatwo oskarżyć kogoś o wypowiadanie się przeciwko Mahometowi, pisanie przeciwko niemu lub znieważenie Koranu. Rodzi to ogromne trudności i problemy. Wielu ludzi z powodu fałszywego oskarżenia zostało zabitych, nawet jeśli można było udowodnić, że są niewinni. Tego typu prawodawstwo wzmaga religijną zaciekłość niektórych muzułmanów, jeśli usłyszą, że ich święty prorok został znieważony. Gdy w Danii opublikowano karykatury Mahometa, muzułmanie poczuli się tym bardzo dotknięci i obrażeni, w wyniku czego doszło do ataków na kościoły i inne miejsca kultu. To było bardzo silne uczucie. Nawet teraz muzułmanie są wciąż źli z powodu tych karykatur. Powiedziałbym, że mają rację, ponieważ rysunki te były niezwykle obraźliwe. Wracając jednak do pytania. Wielu chrześcijan w Pakistanie, ale nie tylko chrześcijan, nawet muzułmanów, fałszywie się oskarża. Prawo o bluźnierstwie bywa nadużywane, z powodu czego cierpią ludzie. Dlatego też podkreślamy, że prawo to powinno zostać zniesione.
And people are suffering unjustly because of this. And that is why we are saying that this law should be repealed, it should be abolished.
Czy zatem są jakieś szanse na to, żeby znieść to prawo?
To change a law is not a simple process. It takes time, it's a long process.
Zmiana prawa nie jest prostym procesem, trwa to zwykle dość długo. Nowe prawo musi przejść przez pakistański parlament, a w tym wypadku mamy do czynienia ze sprawą o niezwykle emocjonalnym charakterze. Islamskie partie religijne z pewnością nie chcą, aby prawo o bluźnierstwie zostało zmienione, ponieważ w ich przekonaniu ono samo w sobie nikogo nie krzywdzi, ale karani powinni być ci, którzy niewłaściwie go używają. Jednak wiele osób coraz bardziej zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie to prawo, ponieważ zanim zostało ono wprowadzone, nie pojawiało się tak wiele oskarżeń. Zatem zmagania przeciwników i zwolenników trwają.
The struggle goes on to abolish this law.
Jak wygląda sytuacja społeczna i polityczna w tej chwili w Pakistanie? Ksiądz biskup wspominał o tych trudnościach związanych także z działaniami wojennymi wokół Pakistanu, ale jak to wygląda w samym Pakistanie?
We are certainly being affected very strongly.
Z całą pewnością wojna przy naszych granicach ma ogromny wpływ na Pakistan. Obecnie zmagamy się z aktywnością grup talibanu w Afganistanie oraz z talibami działającymi na terenie Pakistanu przeciwko rządowi, systemowi prezydenckiemu. Chcieliby oni wprowadzenia islamskiego teokratycznego państwa, w którym funkcjonowałoby jedynie prawodawstwo islamskie, a wszystkie sfery życia podlegałyby interpretacji islamskiej, co obecnie nie ma miejsca i czego większość społeczeństwa nie chce. Grupy te wywierają ekstremalny nacisk, używając także siły, by pokonać przeciwników. Są to niebezpieczni ludzie, bowiem gotowi są zabić, ale i zginąć w samobójczych zamachach bombowych dla tej sprawy.
They're ready to kill and they're ready to die also by using suicide bombing methods.
W tym kontekście chciałbym zapytać o sytuację chrześcijan. Wiemy, że chrześcijanie w Pakistanie są mniejszością, liczącą około 2% społeczeństwa w sumie, więc jak w tej trudnej sytuacji odnajdują się chrześcijanie?
At the moment they are not directly attacking the Christians. They are against the government.
Obecnie ataki nie są wymierzone bezpośrednio w chrześcijan, ale raczej przeciwko rządowi, który talibowie chcą zmienić, wprowadzając następnie prawodawstwo islamskie. Jeśli jednak istnieć będzie owo prawodawstwo w wydaniu, jakiego pragną skrajne grupy, to z pewnością nie pozostanie ono bez wpływu w tym negatywnym sensie na chrześcijan. W zamyśle państwa islamskiego nie ma miejsca dla niemuzułmanów. Jeśli nie jesteś wierzący, nie masz tych samych praw obywatelskich. A to tylko jeden z problemów, z którymi będziemy się musieli zmierzyć, jeśli talibowie dojdą do władzy.
A jak wyglądają relacje Kościoła z państwem? Czy ze strony państwa wspólnota katolicka może liczyć na jakąś pomoc, ochronę?
W tej chwili w Pakistanie funkcjonuje demokratycznie wybrany rząd. Przed laty nawiązane zostały stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Anuncjusz apostolski rezyduje w Islamabadzie. Na poziomie kościelnym relacje z rządem są bardzo dobre. W Pakistanie funkcjonuje rząd centralny, federalny. Następnie istnieją 4 prowincje, z których w każdej powołano rząd prowincji. W parlamencie prowincji, podobnie jak na poziomie centralnym, pracują chrześcijańscy posłowie. Istnieje także stanowisko ministra do spraw mniejszości religijnych, bowiem 5% społeczeństwa to wyznawcy innych religii niż islam. Obecnie federalnym ministrem do spraw mniejszości jest katolik. Nie mamy jakichś większych problemów w relacjach z rządem. Jeśli natomiast pojawią się jakieś trudne kwestie, to możemy wyrazić nasze zdanie, a nawet protestować. Nie jesteśmy zatem kościołem milczącym.
W czym może pomóc Kościół w Polsce Pakistanowi, Polska, w poprawie sytuacji wyznawców Chrystusa w tym kraju?
Well, to tell you the truth, I was very surprised when I was invited by Church in Need Poland, but I was also very happy.
Prawdę mówiąc, byłem zaskoczony zaproszeniem ze strony Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie do Polski, ale jednocześnie byłem bardzo szczęśliwy, bowiem pokazuje to, że Kościół w Potrzebie w Polsce chce nam pomóc. Po przybyciu zauważyłem ogromne zainteresowanie, troskę i miłość do cierpiącego Kościoła. Samo w sobie jest to ogromnym wsparciem. Dzięki temu wiemy, że są inni, którzy znają nasze problemy i modlą się za nas i chcą nam pomóc, również od strony materialnej. Pomoc Kościołowi w potrzebie pomagała nam już na wiele sposobów, szczególnie na polu pracy pastoralnej, wspomagając na przykład budowę małych kościołów. Jeśli chodzi o moją diecezję, właśnie erygowałem nową parafię i pomoc Kościołowi w potrzebie pomoże nam w budowie domu parafialnego. Organizacja pomaga także w formacji księży, katechistów i na wiele innych sposobów, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bowiem bez tego wsparcia bylibyśmy zagubieni i w o wiele trudniejszej sytuacji.
Very lost and we would be in much greater need.
Tu Radio Watykańskie. Z biskupem Josephem Kutzem z Faisalabadu rozmawiał Rafał Łączny. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.